ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, naszym gościem Rafał Kostrzyński ze wspomnianego już polskiego biura UNHCR, czyli Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Dzień dobry.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
Słyszeliśmy przed chwilą w serwisie, że ruch na granicach maleje, ten ruch uchodźczy. To znaczy, że najgorsze za nami, jeżeli o to chodzi w tym kryzysie uchodźczym, czy też może właśnie idzie kolejna fala, skoro ataki zaczęły się także w zachodniej Ukrainie?
Nie, absolutnie nie wyciągałbym z tego żadnych pochopnych wniosków, takich na przykład jak to, że ta fala uchodźców będzie nam malała w najbliższym czasie, bo ona jest zawsze odpowiedzią na sytuację na Ukrainie i w tej chwili w Ukrainie sytuacja jest dosyć dynamiczna. To będzie zależało od tego, jak te działania wojenne będą prowadzone, jaki będą obszar obejmować.
Pogranicznicy podają, że już 2 miliony obywateli Ukrainy, czy 2 miliony osób dokładnie przekroczyło granicę Ukrainy z Polską i do nas dotarło. Do jakiej liczby ostatecznie dojdziemy? To będą 3 miliony, 5 milionów, 10 milionów?
Wczesne prognozy, które mieliśmy jeszcze zanim konflikt się zaczął, kiedy się przygotowywaliśmy na napływ uchodźców, mówiły o około 4 milionach osób. To prawdopodobnie będzie więcej, ale znowu nie chcę tu być ani złym, ani dobrym prorokiem. Trudno powiedzieć. Jesteśmy przygotowani na to, że to będzie 4 miliony, ale dziś już jest ponad 3 miliony uchodźców z Ukrainy, które znalazły schronienie w krajach sąsiednich. Ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
Mówi pan, że jesteśmy przygotowani. A damy radę tych wszystkich ludzi ugościć nie przez miesiąc, a przez pół roku, a może rok?
Jeżeli pyta pan o Polskę, to oczywiście to jest tak, że 2 miliony, 3 miliony czy 4 miliony uchodźców to jest ogromna liczba, która dla każdego kraju stanowiłaby ogromny problem, jeżeli chodzi o zakwaterowanie tych osób i zapewnienie im odpowiedniego wsparcia. Więc tutaj odpowiedź ze strony społeczności międzynarodowej będzie konieczna. Im szybciej, tym lepiej, im na większą skalę ona będzie zakrojona, tym też oczywiście lepiej.
To zjawisko tej migracji masowej uchodźczej, jak ona się nazywa w oficjalnych dokumentach UNHCR-u i w nomenklaturze? Czy to jest katastrofa humanitarna, to jest kryzys uchodźczy? Co to jest?
Nie prowadzimy tego typu statystyk, które od pewnej liczby kwalifikują dane wydarzenie jako kryzys, katastrofa, tragedia i tak dalej. Nie mamy tego typu, nie stosujemy tego typu nomenklatur. Z definicji każdą osobę, która przekracza w tej chwili granicę z Ukrainą, czy w stronę Mołdowy, czy w stronę Polski, czy w stronę Słowacji, czy na Węgry, traktujemy jako uchodźcę, tak zwaną prima facie, czyli po prostu z samego faktu, że dana osoba ucieka z kraju objętego wojną, wynika już to, że ta osoba jest uchodźcą.
Ale to jest katastrofa.
To jest katastrofa, z tym, że nie jest to oficjalny termin stosowany przez UNHCR na opisywanie tego typu rzeczy. Natomiast tak z ludzkiego punktu widzenia oczywiście jest to dramat, jest to kilka milionów indywidualnych dramatów.
Ciąg dalszy naszej rozmowy w RMF24 w radiu internetowym, ale także na stronie internetowej rmf24.pl i także na Facebooku naszym i na Twitterze. Gorąco zapraszam. No dobrze, rozmawiamy cały czas z Rafałem Kostrzyńskim z polskiego biura UNHCR. To jak w takim razie wasza agencja pomaga? Jak rozwiązuje ten problem, który teraz mamy?
My od samego początku jesteśmy jakby zaangażowani w to, żeby obserwować, co się dzieje i po ukraińskiej stronie, i po polskiej. Mówię w tej chwili o przedstawicielstwie UNHCR-u w Polsce. Od pierwszego dnia prowadziliśmy bez przerwy misję monitorującą sytuację na granicy z polsko-ukraińskiej. Przyglądaliśmy się temu, jak to funkcjonuje. To z dnia na dzień funkcjonowało coraz lepiej, ale też analizowaliśmy różnego rodzaju ryzyka, które się pojawiają przy tak dużym napływie osób. Zwłaszcza, że pamiętajmy, ogromna większość tych osób to są kobiety i dzieci. Mężczyźni nie mogą, przynajmniej w wieku poborowym, wyjeżdżać z Ukrainy. Była duża grupa osób nieukraińskiego obywatelstwa, którzy mieli większe problemy z dotarciem do Polski, bo mieli mniej, gorzej uregulowaną sytuację z dokumentami. Później w miarę rozwoju sytuacji zaczęliśmy zwiększać naszą obecność w ogóle w Polsce. Nasze biuro przed konfliktem, przed wybuchem konfliktu składało się z 12-13 osób, Teraz trudno powiedzieć ile, bo sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna w naszym biurze. Myślę, że docelowo będziemy chcieli mieć około 200 osób. To będzie ogromna operacja. I w związku z tym, że będzie to ogromna operacja, nasze zaangażowanie tutaj, ono się zwiększa z każdym dniem i będzie dużo większe. To będzie też zależało od tego, jakie wymagania wobec nas postawią polskie władze.
Powie pan, daliśmy radę tutaj w Polsce zająć się tym problemem, dać opiekę tym ludziom, taką godną?
No jeszcze nie, oczywiście, że jeszcze tego nie mogę powiedzieć, dlatego że jakby sytuacja nadal wymaga naprawy w wielu dziedzinach, nadal samorządy, które biorą na siebie, na swoje barki ogromną część tej odpowiedzialności, są mocno przeciążone, więc potrzeby nadal są ogromne.
To czego brakuje? Co jest dokładnie potrzebne teraz, żeby było jeszcze lepiej?
Przede wszystkim brakuje przy granicy, jeszcze brakuje tego doraźnego wsparcia humanitarnego, czyli tej pomocy, która jest potrzebna na sam początek, kiedy ktoś przekroczy granicę. Ona dociera, ale dociera w sposób taki dosyć nieuporządkowany, no bo to są dary ze strony ludzi dobrej woli. W niektórych tych darów jest nadmiar, w niektórych jest bardzo silny niedobór, więc tu chodzi o to, żeby konsultować takie dawanie tego typu pomocy humanitarnej z osobami, które wiedzą, czego dokładnie i gdzie dokładnie potrzeba, bo te potrzeby się różnią. Brakuje tego również, żeby te osoby, które już dostaną to pierwsze wsparcie, żeby potem miały dostęp do zakwaterowania nie na taki bardzo krótki okres, tylko już takiego bardziej długofalowego. Brakuje oczywiście wsparcia na rynku pracy, żeby miały dostęp do tego rynku pracy, żeby mogły normalnie podjąć pracę. No i przede wszystkim dla wielu osób brakuje też wsparcia finansowego, to znaczy coraz więcej osób, które dociera z Ukrainy do Polski, dociera nie mając środków na życie. Ta pierwsza fala uchodźców, która dotarła, to były osoby, które miały tutaj mają tu swoich znajomych, przyjaciół, rodziny. Oni dają radę jakoś, że się tak wyrażę, nawigować po sytuacji w Polsce, korzystając z pomocy właśnie najbliższych. W tej chwili sporo osób, które dociera, to są osoby, które z Polską nic ich nie łączą, które wyjechały tutaj bez posiadania odpowiednich środków. Dlatego też dla tych osób uruchamiamy program bezpośredniego wsparcia finansowego. Inwestujemy w to, przeznaczamy na to, to nie jest to inwestycja oczywiście, przeznaczamy na to około 200 milionów dolarów, to jest 830 milionów złotych i te pieniądze w najbliższych tygodniach będą właśnie przekazywane ukraińskim rodzinom po to, żeby zapewnić im w miarę godny start.
Skoro mówimy o brakach, premier Mateusz Morawiecki na konferencji mniej więcej godzinę temu podał, że w tej chwili dotarło do nas, mamy zarejestrowanych 76 tysięcy dzieci w wieku szkolnym. Tak? Z kolei dane warszawskie mówią, że już do warszawskich placówek edukacyjnych zapisało się 10 tysięcy dzieci ukraińskich. No i ratusz stołeczny mówi, że system tego nie udźwignie na dłuższą metę. Rzeczywiście urzędnicy mają rację alarmując, że będziemy mieli z tym problem?
Oczywiście większe wsparcie ze strony państwa zakrojone na szerszą skalę, między innymi właśnie w tworzeniu nowych miejsc, w których ukraińskie dzieci będą mogły pobierać naukę szkolną, na dłuższą metę będzie jak najbardziej niezbędne. Nie wszystko da się załatwić rękami wolontariuszy czy samorządów gminnych. Tu będzie potrzebne większe zaangażowanie oczywiście z kolei, żeby sprostać tym wymogom, będzie również potrzebne większe zaangażowanie ze strony społeczności międzynarodowej. Ja absolutnie rozumiem tego typu obawy, że obecnie funkcjonujący polski system edukacyjny nie będzie w stanie szybko wchłonąć tak dużej liczby dzieci uchodźczych i zapewnić im dostępu do jakościowej edukacji. No tu oczywiście potrzebne są bardzo szybkie działania.
A jak to mądrze zrobić? No bo każdy, kto ma dzieci w szkole, w przedszkolu doskonale wie, jakie tam są braki lokalowe, braki ludzkie, jeżeli chodzi o kadrę nauczycielską. Teraz do tego systemu, tak, będziemy dawać dzieci, które są potężnie straumatyzowane, tak, dzieci, które uciekały przed wojną. Jedni szybko się przenieśli, jeszcze dzieciaki nie widziały tego koszmaru, ale są też dzieciaki, które widziały ostrzały, widziały, co się dzieje z ich domami, nie mają pewnie kontaktu na przykład z ojcami, zastanawiają się, czy żyją, nie żyją. Niektórzy mogą mieć problem. Więc to są dzieciaki straumatyzowane z obcym językiem, tak? Nawet jeżeli rozumieją po polsku, to nie jest jeszcze pełna możliwość. To jest też niesynchronizowany system edukacji przecież, tak? Między krajami. To jest zupełnie oczywiste. Jak w mądry sposób te dzieciaki zintegrować, żeby to działało, żeby nie wzmacniać w nich traumy, no i żeby też nasze dzieciaki, także te polskie, nie miały też dodatkowej traumy. Jak zintegrować te dzieci?
Wsparcie psychologiczne dla tych dzieci będzie oczywiście konieczne i to jest też jedna z tych dziedzin, w których my współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i z innymi organizacjami humanitarnymi oraz z lokalnymi władzami, właśnie żeby takie wsparcie dla tych dzieci zapewnić, żeby przeszkolić również osoby, jak udzielać takiego wsparcia psychologicznego takim dzieciom. To jeżeli mówimy o takim wstępnym etapie wspierania tych dzieci. Natomiast jeśli chodzi o edukację, oczywiście też nie da się pewnie zrobić tego z dnia na dzień. To będzie proces, który będzie musiał potrwać jakiś czas, zapewne kilka tygodni, być może kilka miesięcy, zanim stworzy się tym wszystkim dzieciakom taką możliwość dostępu do edukacji, jaką mają dzieci normalnie w Polsce. Do tej pory to jakoś funkcjonowało, dlatego że w Polsce istnieje taki bardzo dobry system, że dzieci obcokrajowców mają obowiązek szkolny. Z tym, że przy stosunkowo niewielkim napływie cudzoziemców, ja nawet już nie mówię o ruchach uchodźczych, tylko w ogóle o napływie cudzoziemców do Polski, to się dawało zrobić poprzez taką normalną absorpcję dzieci cudzoziemskich do polskich klas. Oczywiście były szkoły, które były bardziej tym obciążone, były szkoły, które były tym mniej obciążone, bo na przykład szkoły, nie wiem, w Białymstoku, czy pod warszawskim Lieninie, czy w Dębaku, to te szkoły mają duży odsetek dzieci, chociażby z tych ośrodków przebywających w procedurze azylowej. Myślę, że tam trzeba byłoby korzystać z doświadczeń, jak to działa i jak to powinno działać, bo przypuszczam, że teraz większość szkół będzie właśnie się borykała z tym problemem, żeby przyjąć jednak duży odsetek. W każdej klasie pewnie już teraz będziemy mieli do czynienia z dziećmi ukraińskimi, którym będzie się należało wsparcie, oczywiście również wsparcie językowe, żeby mogły się nauczyć tego języka polskiego, ale też, bo to jest niezwykle ważne w tej sytuacji, takie gościnne i pełne zrozumienia przyjęcie.
No tylko pan mówi, że potrzebna jest opieka psychologiczna. No dane, mamy prawie 80 tysięcy dzieciaków w wieku szkolnym. Ostatnio wyliczał z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich, że w Polsce mamy raptem 500 psychologów dziecięcych. To daje jednego psychologa dziecięcego na 160 dzieciaków uchodźczych, uciekających przed wojną. Nie da się tym zrobić. Ja wiem, nie da się też momentalnie wyprodukować psychologów. To jak dopasować te dwie rzeczy do siebie? Jak zapewnić tym dzieciakom opiekę?
To jest oczywiście jest to duże wyzwanie. Będzie to duże wyzwanie dla państwa, dlatego tak jak powiedziałem, UNHCR wspólnie z organizacjami pozarządowymi i humanitarnymi będzie również prowadził szkolenia w tym zakresie. Tak, chodzi o to, żeby zwiększyć dostępność czy też obecność psychologów, osób przeszkolonych w tym temacie na polskim rynku edukacyjnym. Już od dawna współpracujemy również z nauczycielami i z placówkach, które pracują z dziećmi cudzoziemskimi, z dziećmi, które mają doświadczenia migracyjne i będziemy oczywiście zwiększali te działania, ale oczywiście znowu powtórzę się, że tu większe zaangażowanie ze strony państwa w budowanie, w zwiększanie tej infrastruktury wspierającej te dzieci z tymi trudnymi doświadczeniami będzie absolutnie konieczne. Powiem jeszcze tak, że jakby nie wszystkie dzieci, które dotrą do Polski, czy które docierały, czy które dotarły już do Polski, mają doświadczenia wojny. Mają na pewno bardzo trudne doświadczenie migracyjne, bo jednak wszyscy uciekają przed wojną, natomiast na szczęście nie każde z tych dzieci ma przed oczami obrazki zniszczeń i śmierci. To dotyczy stosunkowo niewielkiej grupy dzieci.
Dobrze zrozumiałem, że szkujecie taki program, który pomoże, dokształci nauczycieli, pedagogów, opiekunów w tym, żeby byli niepełnoprawnymi psychologami, ale żeby byli lepsi. Myślicie o intensyfikacji tego programu?
Robimy to od dawna i oczywiście te programy będą intensyfikowane, to chyba mało powiedziano, to będą naprawdę zakrojone na bardzo szeroką skalę, zarówno jeśli chodzi o informacje, jak i o szkolenia, treningi i tak dalej, bo chodzi rzeczywiście o to, żeby tych nauczycieli, na których spadnie ogromne brzemię edukowania również dzieci ukraińskich, żeby ich jak najbardziej wzmocnić. Natomiast my oczywiście jako UNHCR z całą pewnością nie wypełnimy całej tej luki. My możemy w miarę naszych możliwości wypełnić ją w jakimś tam odsetku, natomiast nie możemy być jedyną organizacją, która będzie wspierać w tym zakresie. Dlatego apelujemy, znowu się powtórzę, do innych organizacji międzynarodowych, czy do w ogóle społeczności międzynarodowej o to, aby pomogła Polsce, bo bez tej pomocy Żaden kraj sobie nie poradził, nie poradziłby sobie w takiej sytuacji.
No właśnie, skoro mówi pan, że kraj sobie z żaden nie poradzi, no to w takim razie załóżmy, że Polska może mieć problem z poradzeniem sobie z całym tym kryzysem. Czy UNHCR będzie zajmował się koordynacją relokacji części uchodźców, znalezieniem miejsca w innych krajach? No bo wiadomo, są różne kraje, są różne miasta na całym świecie, głównie w Europie oczywiście, które się zgłaszają, no ale trzeba to skoordynować. Wy będziecie to koordynować?
Panie redaktorze, jeżeli zostaniemy o to poproszeni przez polskie władze, zapewne będziemy...
Takiej prośby jeszcze nie było, tak?
Takiej prośby jeszcze nie było. Ja przypomnę tylko, że w całej Unii Europejskiej za wszelkie procedury azylowe, relokacyjne i tak dalej odpowiadają władze poszczególnych krajów, a na poziomie Unii Europejskiej Unia Europejska. To znaczy, jak pan sobie przypomni sytuację z 2015 roku, kiedy był uruchamiany mechanizm właśnie relokacji uchodźców, on był uruchamiany z poziomu Unii Europejskiej. I implementacja też tego programu była zależna od tego, w jaki sposób poszczególne kraje Unii Europejskiej zdecydują się na wzięcie udziału w tym programie. Tu mamy dokładnie analogiczną sytuację. Jeśli chodzi natomiast o przesiedlenia, to wydaje mi się, że w tej sytuacji przesiedlenia dotyczą uchodźców wtedy, kiedy są w pierwszym kraju azylu, czyli w Polsce, są w ciężkiej, dramatycznej sytuacji. Na razie nie widzimy tego typu potrzeby, żeby uruchamiać program przesiedleń uchodźców do innych krajów, bo na to jest jeszcze po prostu za wcześnie. Natomiast wrócę, jeżeli chodzi o program relokacji do innych miast, to zależy to od umów między poszczególnymi państwami Unii Europejskiej. Poszczególne kraje Unii Europejskiej otwierają swoje granice. Sama Unia Europejska uruchomiła program tej dyrektywy o udzielaniu tymczasowej ochrony i to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo to pomaga na przyjęciu z Polski i z innych krajów sąsiadujących z Ukrainą części ukraińskich uchodźców bez konieczności wprowadzania ich w te biurokratyczne struktury składania wniosku o nadanie statusu uchodźcy. To jest tak zwana ochrona tymczasowa. To jest bardzo dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji, bo jednocześnie daje tym osobom poczucie bezpieczeństwa, zaopiekowania, dostęp do rynku pracy, wsparcie finansowe, a jednocześnie w każdej chwili da im taką możliwość, żeby wrócili do kraju, jeżeli się sytuacja uspokoi i jednocześnie nie jest to aż takim obciążeniem finansowym dla tych państw, które tego schronienia by udzieliły.
Które kraje przede wszystkim powinny nam pomóc w poradzeniu sobie z tym kryzysem? Te, które są najbogatsze, te, które są największe?
Nie chciałbym, panie redaktorze, pokazywać palcami, które kraje powinny. To my zawsze mówimy o zaangażowaniu społeczności międzynarodowej. Każdy kraj na miarę swoich możliwości, na miarę swojego zaangażowania. My pochwalamy wszystkie jakby decyzje dotyczące właśnie tego otwierania granic. Wiemy, że Niemcy się zgodziły, Wielka Brytania się zgadza, zgadza się Francja. Tych krajów jest coraz więcej. My nie jesteśmy od tego, żeby mówić poszczególnym krajom, ile mają przyjąć uchodźców, bo tak jak mówię, takie decyzje zapadają na poziomie Unii Europejskiej.
Pytanie ludzkie. Na razie z tego, co widzimy, mamy taką fantastyczną erupcję dobroci, to można powiedzieć. To, co działo się w tych ostatnich tygodniach, to było coś niezwykłego. Ludzie, którzy, masa znajomych, tak pakowali się, jechali na granicę, żeby przywieźć tych ludzi, pomóc. Rodziny, które przyjmują obcych ludzi też pod swój dach. Co zrobić, żeby to trwało, żeby ten festiwal dobroci nie zgasł, mówiąc najprościej, bo może tak gasnąć?
Nie można tego wybuchu dobroci pozostawić samemu sobie, czyli trzeba się tym wybuchem dobroci zaopiekować. To, co widzieliśmy, ja sam widziałem na własne oczy w tych pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach nawet, to było coś, co było absolutnie wspaniałe. To znaczy, kiedy ja patrzyłem na zaangażowanie ludzi, nie tylko na granicy, ale gdzieś jakby indziej, jak widziałem, jak ludzie się mobilizowali, jak chcieli ruszyć z pomocą humanitarną, coś kupić, ale pomóc również jako wolontariusze. Ja codziennie dostaję kilkanaście zapytań w tej sprawie, jak pomóc. Więc żeby to nie zgasło, żeby ludzie nie poczuli się rozczarowani, to oni muszą być zaopiekowani z takiego instytucjonalnego poziomu, czyli tu w tym przypadku oczywiście ze strony państwa. To nie może być pospolite ruszenie przez cały czas, bo to w końcu to wygaśnie, ludzie stracą zapał, ludzie pomyślą sobie, no dobrze, no ale to wszystko nie może być tylko na naszych barkach.
To co państwo dokładnie powinno zrobić?
Państwo powinno uruchomić przede wszystkim jakby centralnie wsparcie dla samorządów, powinno uruchomić centralnie wsparcie, te samorządy biorą na siebie naprawdę ogromny ciężar, chociażby na przykład, nie wiem, burmistrz czy wójt, medyki, który mówi, że jakby sam zostaje, wszystko jest na jego własnych barkach i być może sama medyka niedługo będzie potrzebowała pomocy. I on niestrudzenie z tą pomocą oczywiście nadal spieszy z tą pomocą osobom potrzebującym. Ale wsparcie finansowe, ale również wsparcie logistyczne, również pozostałe gminy, te, które leżą poza tymi obszarami przygranicznymi, powinny się deklarować, deklarują się, nie mówię, że tego nie robią, ale powinny się deklarować z gotowością do przyjęcia części uchodźców, czyli zrobić taką jakby relokację, ale w ramach kraju, czyli nie za granicę, tylko w ramach państwa, żeby ten ciężar był rozłożony w miarę równomiernie. I oczywiście państwo jako struktura centralna może grać tutaj kluczową rolę właśnie w tym, żeby to równomiernie rozprowadzić tę grupę uchodźców po całym kraju.
To teraz pytanie ludzkie, ale z kolei trudne. UNHCR zajmuje się uchodźcami 72 lata już prawie, a większość z nas pierwszy raz spotkała się tak fizycznie z tym zjawiskiem. Ochoczo przyjmowaliśmy ludzi do swoich domów. I może się zdarzyć tak, że zaczniemy być tym zmęczeni. Załóżmy, że ja mam jakąś rodzinę i myślałem, że to potrwa tydzień, a to już będzie trwało jeden miesiąc, zaraz drugi, trzeci, czwarty, piąty. Co wtedy? Jak sobie z tym poradzić? No zdarzy się, może się okazać, że jednak do siebie nie pasujemy, a może są jakieś problemy. Co wtedy zrobić? Czy to jest powód do wstydu, powód do tego, żebym poczuł się źle, że coś jest nie tak, a może kogoś powinienem poprosić o pomoc?
Wracamy do tego, o czym rozmawiałem przed chwilą, bo to jest... Takie zmęczenie, ten syndrom zmęczenia jest czymś absolutnie naturalnym w tego typu sytuacjach i nie można sobie wyrzucać tego typu sytuacji czy tego typu odczuć. One się rzeczywiście pojawiają. Im społeczeństwo tych ludzi dobrej woli jest dłużej pozostawione bez wsparcia z zewnątrz, tym szybciej ten syndrom zmęczenia zaczyna się ujawniać. Nie ma takiego kraju i nie ma takiego kryzysu humanitarnego, który da się rozwiązać wyłącznie przy pomocy ludzi dobrej woli. Wsparcie instytucjonalne jest absolutnie niezbędne. To muszą robić taką pomocą, niesieniem takiej pomocy muszą się zajmować ludzie, którzy są do tego przeszkoleni, którym się za to płaci i którzy dokładnie wiedzą, co zrobić. Oni nie mają syndromu wypalenia zawodowego, ponieważ zajmują się tym, do czego zostali zatrudnieni. Natomiast jeżeli ktoś rzeczywiście gościnnie otwiera swoje drzwi komuś, to nie może jednocześnie brać na swoje barki odpowiedzialności za utrzymanie takiego uchodźcy na wszystkich płaszczyznach tego utrzymania, czyli zapewnić mu na czas nie wiadomo jak długi całego tego wiktu i opierunku, plus jeszcze z pracy i tak dalej.
A pana zdaniem ta specustawa uchodźcza, która niedawno weszła w życie, pilnie uchwalana, jest wystarczająca? Zakładam, że pewnie zaraz będzie poprawka, że opieką zostaną otoczone nie tylko te osoby, które przekraczały granicę polsko-ukraińską, ale także na przykład przez Węgry dojechały. No to mam nadzieję, że to też zostanie uchwalone. Ale zakładając tę poprawkę, wtedy ta ustawa jest wystarczająca?
Powiem tak. Pomoc humanitarna czy wsparcie nigdy się nie dzieje na mocy, znaczy nie, ustawa niczego nie załatwi. Można mieć świetnie napisaną ustawę, która natomiast jeżeli ona nie będzie realizowana, to nic nam po nawet najlepiej napisanej ustawie. Tu chodzi o to, czy faktycznie będą te komórki wyspecjalizowane w niesieniu pomocy, w różnych aspektach niesienia tej pomocy, czy one będą wydolne, czy będą działały, czy będą funkcjonalne. Jeżeli tego nie będzie, no to sytuacja zacznie się wymykać spod kontroli, przy czym powtarzam jeszcze raz, to co się w tej chwili dzieje w Polsce, to jest bardzo trudna sytuacja i poradzenie sobie z tą sytuacją nie będzie wcale proste. I nie chcę powiedzieć, że wszystko powinno być na barkach polskiego rządu, to co chcę powiedzieć to, że polski rząd również potrzebuje i powinien być wspierany przez rządy pozostałych państw, bo w tego typu sytuacjach żadne państwo nie poradziłoby sobie samo z siebie. Wrócę na chwilę jeszcze raz do 2015 roku, kiedy cała Europa drżała przed napływem uchodźców oraz migrantów z Grecji. Dzienne liczby, które docierały do południowych wybrzeży europejskiej, to były 10-13 tysięcy ludzi. Teraz mamy mniej więcej 10 razy tyle.
I tym trzeba będzie się zająć. To wszystko mówił Rafał Kostrzyński z polskiego biura UNHCR, czyli Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców. Panie Rafale, dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję.